Drodzy, jak zapewne wiecie, my nie planowaliśmy z bratem Setem tego krótkiego świadectwa, którym on się dzisiaj podzielił. Ja zupełnie nie wiedziałem, jaki fragment Bożego Słowa użyję. On zacytował Galacjan, 2 rozdział, 20 werset. To jest właśnie fragment, który mam tutaj w kazaniu. Drodzy, apostoł Paweł napisał właśnie w Galacjan 2:20: żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. To oznacza, że chciał przez to wyrazić, że Saul z Tarsu, prześladowca Kościoła, jakim był apostoł Paweł przed nawróceniem, on umarł. Teraz żyje Pan Jezus Chrystus w nim. Kiedyś była taka ewangelizacja w Łodzi, w Teatrze Muzycznym. Przyjechał były gangster z Nowego Jorku, taki Nicky Cruz. I przyszło na to spotkanie do teatru sporo ludzi, którzy czytali jego książkę o jego nawróceniu. O tym, jak on jako przywódca gangu Mau Mau oddał życie Jezusowi, jak jego życie się zmieniło. I on wtedy, wiedząc, że przyszli ludzie z różnymi motywacjami na to spotkanie, wyszedł taki dobrze zbudowany portorykańczyk, wtedy już koło 40, bo to książkę pisał odpowiednio wcześniej, kiedy był jeszcze 20-letnim chłopakiem, gdzieś tak, takim przywódcą tego gangu. I powiedział tak: słuchajcie, jeżeli ktoś przyszedł tutaj, aby posłuchać, co ma do powiedzenia gangster z Nowego Jorku, przywódca gangu Mau Mau, to nie ma mu nic do powiedzenia. On umarł. 20 lat temu Nicky Cruz umarł. Teraz żyje Pan Jezus Chrystus. Ten Chrystus, Syn Boży, on rzekł do tych, którzy do Niego przyszli, do tych, którzy chcą od Niego uwolnienia z grzechów. Powiedział tak: jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Każdy z nas, który został uwolniony przez Jezusa Chrystusa, czy to jest brat Darek, czy brat Jacek, czy ktokolwiek inny, może powiedzieć, że jest całkowicie uwolniony od Jezusa i dlatego jest w stanie nieść pomoc duchową tym, którzy są jeszcze zniewoleni. Pytanie, czy ja należę do tych, którzy jeszcze żyją, czy do tych, którzy umarli, a żyją dla Jezusa? Czy należy do tych, którzy zostali wyswobodzeni przez Pana Jezusa, czy do tych, którzy jeszcze są zniewoleni? Czasami mamy takie wyobrażenie, niebiblijne wyobrażenie, że ci, którzy potrzebują uwolnienia, to są ludzie rzeczywiście zniewoleni przez jakieś używki, przez alkohol, przez narkotyki, może przez pornografię, może przez jakieś rzeczy, które po prostu sprawiają, że ich serce jest związane z grzechem. Ale my tutaj siedzimy dzisiaj spokojnie, grzecznie na nabożeństwie. Przyszliśmy, poświęciliśmy niedzielny poranek, wstaliśmy rano po to, aby wielbić Boga, aby posłuchać Jego słowa. No my nie mamy nic wspólnego z tym przesłaniem o potrzebie uwolnienia. No jeżeli mamy o tym mówić, no to trzeba by było pójść na Piotrkowską, najlepiej kiedy będą jakieś tam tłumy czy pod manufakturę i tam głosić. Ale tutaj o uwolnieniu przez Jezusa, przecież tutaj wszyscy są już uwolnieni, już wolni. Czy rzeczywiście? Popatrzmy na kontekst wypowiedzi Pana Jezusa. To jest Ewangelia Jana, rozdział 8. Czytaliśmy werset 36, a teraz przeczytamy wersety poprzedzające. Ewangelia Jana, rozdział 8, werset 31 do 34. Mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego: jeżeli wytrwacie w Słowie Moim, prawdziwie uczniami Moimi będziecie i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Odpowiedzieli Mu: jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy u nikogo w niewoli. Jakże możesz mówić, wyswobodzeni będziecie? Jezus im odpowiedział: zaprawdę powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. Zobaczmy, Pan Jezus Chrystus tutaj rozmawia z kim? Do kogo przemawia? Mówił Jezus do tych, którzy w Niego uwierzyli. I On mówi do nich to przesłanie, ale prawdopodobnie tam byli również zgromadzeni Żydzi, którzy w Niego nie uwierzyli. Bo później mówi do nich, że chcecie mnie zabić. No ten, który uwierzył w Jezusa, nie chciałby Go za chwilę zabić, prawda? Także mówi do Żydów zgromadzonych w tym momencie, mówi do tych, którzy byli bardzo religijni, bardzo pobożni, którzy przestrzegali tradycji mojżeszowej, którzy byli związani ze swoją religią, ale nie doświadczyli uwolnienia z grzechów. Byli bardzo religijni, bardzo pobożni, bardzo tradycyjni. My dzisiaj byśmy powiedzieli w naszej polskiej religijności, mentalności, pobożności, przestrzegali sakramentów, chodzili do kościoła, uczestniczyli w mszy świętej. Ale Pan Jezus mówi do nich, ale jeśli Syn was wyswobodzi, to dopiero prawdziwie wolnymi będziecie. To są pewne zewnętrzne rytuały, ale chodzi o wolność serca przez Jezusa Chrystusa. Dlatego jeżeli jesteś osobą religijną, pobożną, może utożsamiasz się ze swoją religijnością, ze swoim narodem, ze swoją polskością, to potrzebujesz uwolnienia od Jezusa. No dobrze, to możemy znowu tak sobie pomyśleć. Okej, ludzie z zewnątrz potrzebują uwolnienia. No, ci z nas, którzy jeszcze nie doświadczyli uwolnienia przez Jezusa, nie przyszli do Niego z modlitwą, nie wyznali grzechów, no też potrzebują uwolnienia. No nie wszyscy tutaj może na tej sali jeszcze się na nowo narodzili, ale ja, który oddałem życie Jezusowi, ja nowonarodzony, to nie jest przesłanie do mnie. I znowu wraca jak bumerang, gdzie odrzucamy Boże Słowo i mówimy to do kogoś innego. Czy rzeczywiście ja, człowiek nowonarodzony, wierzący, członek zboru, czy ja mogę potrzebować jakiegokolwiek uwolnienia? Apostoł Paweł, pisząc do zboru w Galacji, co dzisiaj już zostało podkreślone, ten list do zboru w Galacji, pisał o łasce. Pisał o łasce, którą potrzebowali zborownicy w Galacji. Powrócić do uwolnienia. Powrócić do przyjęcia Bożego przebaczenia i Bożej łaski i życia tą łaską. Kto to potrzebował? Zbór w Galacji, ludzie wierzący. To do nich skierował apostoł Paweł takie słowa. Posłuchajmy słów skierowanych do ludzi wierzących, do zboru pańskiego. Galacjan 5:1. Chrystus wyzwolił was, abyście w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. Zborownicy poddawali się znowu pod jarzmo niewoli? No w ich wypadku to było powrót do przestrzegania zakonu mojżeszowego, aby w ten sposób zyskać przychylność Boga, zyskać zbawienie, powrót do zasad judaizmu, jednocześnie łącząc gdzieś tam go z Panem Jezusem Chrystusem jako Mesjaszem. W ich wypadku było to posłuszeństwo fałszywym nauczycielom, którzy pojawili się w tym kościele. Ale my również możemy dzisiaj, nawet będąc osobami, które oddały życie Jezusowi, doświadczać zniewolenia. Może jesteś osobą wyzwoloną przez Chrystusa z grzechów, ale zamiast na przykład codziennie karmić się relacją z Nim, przyjaźnią z Nim, a co się robi z przyjacielem, z osobą, którą kocham bardzo? No jak kogoś bardzo kochamy, to chcemy czytać wiadomości SMS, chcemy czytać e-maile, chcemy czytać listy od tej ukochanej osoby, prawda? Po ileś tam razy czasami ludzie młodzi, jak gdzieś tam doświadczają pierwszego uroku zakochania, to wracają do tych SMS-ów, do tych e-maili, do tych za naszych czasów listów, żeby to jeszcze raz przeczytać i upajać się tą miłością. Chcą mieć relacje. Kiedy rano wstają, to do siebie piszą, kocham cię i tak dalej. Czy może zamiast codziennie karmić się relacją z Bogiem, przyjaźnią z Bogiem, z Jego Słowem, które do nas posłał, to rozmawiasz z innymi o Chrystusie? Czy też może rozmawiasz o czymś zupełnie innym? Czy może kiedy rano wstajesz, zupełnie inne myśli inne rozmowy cisną ci się na usta. Może przez to, że nie karmimy się relacją z Bogiem, to może karmię swoje serce jakimś słuchaniem plotek, obmowy. Może popadam w grzech zaniedbania miłości do mojej żony, do moich dzieci, do mojego męża, do mojego zboru. Może gorsze obmową, gadaniem innych. Może brakiem dobrego przykładu swoim bliskim w kościele. Jakie są tego konsekwencje? Podobnie jak zbór w Galacji, poddaję się znowu pod jarzmo niewoli. Zaczynam być w pewnych więzach. Zaczynam być związany przez gorycz, rozgoryczenie, przez, jak to pisze autor listu do Hebrajczyków, przez korzeń gorzkości, przez gniew, przez złość, przez wiarę w jakieś rzeczy opisywane o ludziach. Czy zdajesz sobie sprawę, że ja jako chrześcijanin, jako osoba nowonarodzona, jestem listem Chrystusowym, który ludzie czytają? Moje życie, moja postawa, moja mowa jest listem Chrystusowym, który ludzie czytają. Czy zdajesz sobie sprawę, jak wielka odpowiedzialność jest za zbudowanie lub za zgorszenie tych, którzy ze mną mają relacje? To mogą być ludzie wierzący, ludzie nowonarodzeni, to mogą być ludzie niewierzący, którzy nie oddali swojego serca Chrystusowi, albo ludzie słabi w wierze. Pismo Święte mówi: złe rozmowy psują dobre obyczaje. Jeżeli jesteś uczniem Chrystusa, to posłuchaj słów, które Pan Jezus skierował do swoich uczniów, a powiedział tak, Ewangelia Mateusza 18:6. Kto zaś zgorszy jednego z tych małych, chodzi o ludzi młodych, chodzi o ludzi dopiero nawróconych, chodzi o ludzi słabych w wierze. Kto zaś zgorszy jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie, lepiej będzie dla niego, aby mu zawieszono u szyi kamień młyński i utopiono go w głębi morza. Jeżeli zamiast rozmawiać ze sobą przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, rozmawiamy szerząc plotki, rozmawiamy o innych, gorszymy innych, to wówczas lepiej by było, mówi Pan Jezus, żeby uwieszono u naszej szyi kamień młyński i utopiono nas w głębi morza. Niechaj każdy z nas wejrzy we własne serce, pomyśli, z jakiego grzechu potrzebuje uwolnienia. Mówiliśmy, to może być grzech trwania w plotce, w obmowie, w gniewie, w złości, w zazdrości, w zawiści. My często postrzegamy takie kategorie grzechów, o tym już wielokrotnie podkreślaliśmy, że ten, kto upija się, to ma ciężki grzech, a ten, kto tylko się gniewa i obmawia, to ma lekki grzech. Nie. To są ludzkie wyobraźnie grzechów. Dla Pana Boga grzech jest grzechem, grzech jest obrzydliwością w każdej formie. Jak zostać uwolnionym przez Jezusa? Może trzeba być uwolnionym ze złych rozmów, które psują dobre obyczaje. W Ewangelii Marka, w 5 rozdziale, przeczytamy werset 1-20, taki dłuższy fragment, ale mówiący o uwolnieniu człowieka opętanego. Ewangelia Marka, 5 rozdział, werset 1-20. I przybyli na drugi brzeg morza, do krainy Gerazeńczyków. A gdy wychodził z łodzi, oto przybiegł z grobów naprzeciw niego opętany przez ducha nieczystego człowiek, który mieszkał w grobowcach i nikt nie mógł go nawet łańcuchami związać. Gdyż często związany pętami i łańcuchami zrywał łańcuchy i kruszył pęta i nikt nie mógł go poskromić. I całymi dniami i nocami przebywał w grobowcach i na górach, krzyczał i tłukł się kamieniami. I ujrzawszy Jezusa z daleka, przebiegł i złożył mu pokłon. I wołając wielkim głosem rzekł: co ja mam z Tobą, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Zaklinam cię na Boga, żebyś mnie nie dręczył. Albowiem powiedział mu, wyjdź duchu nieczysty z tego człowieka. I zapytał go, jak ci na imię? Odpowiedział mu, na imię mi Legion, gdyż jest nas wielu. I prosił go usilnie, aby ich nie wyganiał z tej krainy. A pasło się tam u podnóża góry duże stado świń. I prosiły go duchy, mówiąc, poślij nas w te świnie, abyśmy w nie wejść mogli. I pozwolił im. Wtedy wyszły duchy nieczyste i weszły w świnie. I rzuciło się to stado ze stromego zbocza do morza, a było ich około 2000 i utonęło w morzu. A ci, którzy je paśli, uciekli i rozgłosili to w mieście i po wioskach. I zeszli się, aby zobaczyć, co się stało. I przyszli do Jezusa i ujrzeli, że ten, który był opętany, siedział odziany i przy zdrowych zmysłach, ten, w którym był legion demonów. I zlękli się. A ci, którzy to widzieli, opowiedzieli im, co się stało z opętanym i także o świniach. I poczęli go prosić, żeby usunął się z ich granic. A gdy wstępował do łodzi, prosił go ten, który był opętany, aby mógł pozostać przy nim. Lecz on nie pozwolił mu, ale mu rzekł, idź do domu swego, do swoich i oznajmij im, jak wielkie rzeczy Pan ci uczynił, jak się nad tobą zmiłował. Odszedł więc i począł opowiadać w dziesięciogrodziu, jak wielkie rzeczy uczynił mu Jezus. I wszyscy się zdumiewali. Ta historia, ona przenosi nas do tak zwanej, jak czytaliśmy, krainy Gerazeńczyków. Jest to na wschodzie wybrzeża Morza Galilejskiego. I Pan Jezus Chrystus spotyka tam człowieka opętanego. Człowieka mieszkającego w grobowcach, w górach. W wersecie 5 czytaliśmy, że ten człowiek nie tylko był zagrożeniem dla otoczenia, w którym się znajdował, ale również był zagrożeniem dla siebie samego. Czytamy, że on po prostu tłukł się kamieniami. Kiedy ktoś jest opętany, zniewolony jakimkolwiek grzechem, trwaniem w jakimkolwiek grzechu, czy to, to rozsławione pijaństwo, czy zniewolenie narkotykiem, czy też zniewolenie złymi rozmowami, które psują dobre obyczaje, obmową, plotką, czy też trwanie w braku przebaczenia, niezależnie od tego, jeżeli jestem zniewolony, jeżeli trwam w jakimś grzechu, może to być grzech na przykład takiej bierności w służbie dla Boga, to zagrażam nie tylko otoczeniu, ale zagrażam sobie samemu. Pierwszą osobą, którą krzywdzę, jestem ja sam. Jeżeli nie przebaczam komuś, jeżeli obmawiam kogoś, to pierwszą osobą, którą krzywdzę, nie jest ten, któremu nie przebaczam, nie jest ten, którego obmawiam, ale ja sam. Ponieważ w swoim sercu pielęgnuję gorycz, pielęgnuję brak przebaczenia, gniew, złość. Sprawiam, że moje serce staje się zniewolone. I to jest taki pierwszy wniosek płynący z lekcji tego fragmentu. Bądź gotów uznać, że poprzez trwanie w zniewoleniu jakimś grzechem robisz krzywdę nie tylko swojemu otoczeniu, ale sobie samemu. Ale patrzyliśmy też na wersety 3 i 4. Spójrzmy jeszcze raz. Który mieszkał w grobowcach i nikt nie mógł go nawet łańcuchami związać, gdyż często związany pętami łańcuchami zrywał łańcuchy i kruszył pęta i nikt nie mógł go poskromić. Zauważmy, że kiedy próbowano tego opętanego człowieka związać łańcuchami czy pętami, to on za każdym razem uwalniał się. Ktoś by powiedział, no jak się uwolnił, to był wolny. No nie, wcale nie był wolny. Bo co czynił, jak się uwolnił? Tłukł się kamieniami. Dziś wielu może twierdzić, że Boże przykazania to ich tak zniewalają. Nie dają im prawdziwej wolności, no bo ich ograniczają, tak? No nie mogą kraść, zabijać, plotkować, obmawiać, gniewać się, nie przebaczać. No takie zniewolenie Bożymi prawami, tak? Chcę być wolny w dziedzinie używek, może seksu, może właśnie alkoholu, może pieniędzy, może mojego stosunku do innych ludzi, no bo dlaczego ja mam się modlić za wroga i przebaczać nieprzyjacielowi, prawda? Ale później się okazuje, że staje się zniewolony. Robię krzywdę sobie samemu. Jest jeszcze inna grupa ludzi, którzy może w tym momencie do tego fragmentu podchodzić w taki sposób. Mianowicie ci, którzy próbują powstrzymać siebie, wiązać siebie jakimiś łańcuchami przykazań. Mówią tak, no tak, jak będę wolny od przykazań Bożych, no to wtedy będę się tłukł, będę robił sobie krzywdę, no bo nic nie będzie mnie już ograniczało. Umarłem, Bóg umarł, ja jestem z dala z domu Ojca, no to teraz hulaszczę życie, Boga nie ma. Ojca zostawiłem w domu rodzinnym, a teraz mogę jak ten syn marnotrawny pić i weselić się. Po co mi to zniewolenie? Albo można powrócić do domu Ojca i mówić tak, no ja potrzebuję ojcowskich przykazań. Ja potrzebuję być związany tymi łańcuchami, to wtedy będę prawdziwie wolny. I ten opętany człowiek, on również przeżywał związanie łańcuchami, ale wcale nie był wolny. Kiedy jesteśmy zniewoleni jakimś grzechem, próbujemy sami porzucić jakiś grzech, próbujemy się wiązać jakimiś przykazaniami Bożymi, to Boże Słowo mówi, że ta próba kończy się również upadkiem i zniewoleniem. Bo apostoł Paweł pisze, kiedy chcę czynić dobrze, trzyma się mnie złe, bo mam grzeszną naturą. Ja mam przed sobą te przykazania, chcę się nimi związać, ale i tak moje serce chce czegoś zupełnie innego i nie mam siły, nie mam mocy. Upadam. W liście do Rzymian w 7 rozdziale, werset 8-11 mówi właśnie o tym. Lecz grzech przez przykazanie otrzymał bodziec i wzbudził we mnie wszelką pożądliwość, tak? Taki zakazany owoc. Mam przykazanie, nie wolno, a to może być ciekawe. Nigdy tego nie próbowałem. Wzbudził we mnie wszelką pożądliwość, bo bez zakonu grzech jest martwy. A ja żyłem niegdyś bez zakonu, lecz gdy przyszło przykazanie, grzech ożył. I ja umarłem i okazało się, że to przykazanie, które miało mi być ku żywotowi, było ku śmierci. Albowiem grzech, otrzymawszy podnietę przez przykazanie, zwiódł mnie i przez nie mnie zabił. Zakazany owoc lepiej, fajniej smakuje, prawda? Grzech przez przykazanie wydaje się taki ciekawszy, taki atrakcyjniejszy. I wówczas te przykazania, które miały nam pomóc, one się stają dla nas takimi łańcuchami, które nas zaczynają zniewalać. Zaczynamy żyć w takiej duchowej frustracji. Chcę być związany jakimiś przykazaniami i upadam. I ciągle czuję wyrzuty sumienia. Jeśli ktoś powie nam, że nie wolno na przykład gniewać się, nie wolno nie przebaczać, nie wolno krytykować, nie wolno osądzać innych, to wówczas za takie słowa co trzeba zrobić? Skrytykować taką osobę. No jakże pastor będzie mówił, że nie wolno krytykować, jak on jest winny i trzeba go skrytykować, nie? Bądź gotów. Bądź gotów uznać, że żadne łańcuchy przykazań czy zasad nie są w stanie powstrzymać i uwolnić ciebie od czynienia zła. Czego potrzebujesz? Uwolnienia przez Jezusa. Nie przez przykazania. Nie przez sakramenty. Nie przez chodzenie do kościoła. Nie przez przychodzenie na nabożeństwo na Grunwaldzką 1. Potrzebujesz uwolnienia przez Jezusa. W wersecie 6 czytaliśmy, a ujrzawszy Jezusa z daleka, przybiegł i złożył mu pokłon. Człowiek opętany składa Jezusowi pokłon. No to chyba już się nawrócił, nie? To już jest wszystko w porządku. No jak przyszedł złożyć pokłon Jezusowi, no to to cóż więcej oczekiwać? I często możemy właśnie tak postrzegać. Tak postrzegać nasze zniewolenie. Możemy myśleć tak. Jeżeli przyjdę do Jezusa, to już jest wszystko w porządku. Jak przyjdę złożyć Mu pokłon, to już wszystko jest okej. Jeżeli przyszedłem na nabożeństwo w niedzielę na Grunwaldzką i śpiewałem pieśni Bądź wywyższony, to wszystko jest okej. Przyszedłem złożyć pokłon, taki ukłon w stronę Jezusa. Albo możemy wzywać. Unisz się przed Panem. Co ten opętany? Właśnie się uniżył w pokłonie. Wtedy te pokłony były większymi niż dzisiaj. Tak? To było leżenie wręcz przed osobą, przed którą się kłaniało. Werset 7 mówi, że ten opętany konkretnie nazwał Jezusa. Konkretnie się do Niego zwrócił. Jak Go nazwał? Ty uzurpatorze Bożej chwały, ty, który próbujesz nazywać się Synem Bożym, nie? Nie, on tak nie powiedział. Cóż ja mam z Tobą, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? On widział w osobie Pana Jezusa Chrystusa Mesjasza, Zbawiciela świata. On widział, że jest posłany przez Ojca jako Syn umiłowany, jako Król Królów i Pan Panów. Innymi słowy, diabeł przez tego opętanego człowieka rzekł tak. Panie Jezu, mogę sobie do Ciebie przybiegać, nawet mogę bić Tobie pokłony, nawet mogę nazwać Cię Synem Bożym, bo przecież Nim jesteś, ja z tym nie dyskutuję. Mogę Ciebie nawet o różne rzeczy prosić, mogę przychodzić do Ciebie w modlitwach, na nabożeństwie. Ale o jedno Cię proszę, nie dręcz mnie. Pozwól mi tylko na jedno. Pozwól mi zachować moją starą naturę. Pozwól pozostać diabłem. Pozwól pozostać mi oszczercą. Pozwól mi pozostać oszczercą ludzi wierzących. Bo dniem i nocą przychodzę, aby oskarżać ich przed Tobą. Bo tak jest napisane w Biblii, że diabeł tak robi. To jest ten, który nie śpi. My śpimy sobie, nie? On nie śpi. On dniem i nocą przychodzi przed Boże oblicze i nas oskarża. A my często stajemy po jego stronie, oskarżając siebie nawzajem. Pozwól mi pozostać nieprzyjacielem. Ja mogę do Ciebie się pomodlić na Grunwaldzki 1. Ja mogę nawet złożyć Ci pokłon na kolanach, tutaj paść w modlitwie. Ja mogę śpiewać pieśni ku Twojej chwale. Ja mogę Ciebie uznać jako mojego Mesjasza i Zbawiciela. Nazwać Ciebie moim Synem Bożym. Ale pozwól mi zachować moje złe rozmowy. Ale pozwól mi zachować mój brak przebaczenia. Ale pozwól mi zachować mój gniew. Pozwól mi nie rezygnować z mojego towarzystwa. A wszystko inne Ci oddam. Całą zewnętrzną chwałę, ale od mojego serca trzymaj się z daleka. Biec do Jezusa jak szatan. Panie, Ty wiesz, że przychodzę na nabożeństwo dla Ciebie. Składać Jezusowi pokłon jak szatan. Panie, Ty wiesz, że uznaję Twoją wyższość nade mną. Nazywać Jezusa synem najwyższego jak szatan. Panie, Ty wiesz, że wierzę w Twoją moc i władzę. Prosić Jezusa jak szatan. Panie, Ty wiesz, że modlę się do Ciebie. Panie, ale Ty jeszcze o czymś nie wiesz. Ty wiesz, Panie, że nie chcę, abyś mnie dręczył swoją osobą. Jednego nie chcę. Nie chcę, abyś mnie dręczył swoją osobą. Nie dokonuj przemiany w moim życiu, bo ja nie lubię przemian. Bo starych drzew się nie przesadza. A nawet jeżeli nie jestem taki stary, to Panie, Ty wiesz, że ja do tego się przyzwyczaiłem, że jak przychodzę, to plotkuję, a się przyzwyczaiłem, że tej osobie nigdy nie przebaczę i tak będzie. To jest moja sprawa, nie dręcz mnie. Trzymaj się od tych moich spraw z daleka. Ja ci pootwieram wszystkie inne pokoje może mojego serca, ale od tych spraw to wara. Bądź gotów również zrozumieć, że Jezus nie potrzebuje twoich pokłonów, nie potrzebuje modlitw, nie potrzebuje znajomości Jego słowa. Diabeł bardzo dobrze zna Boże Słowo. On nie potrzebuje chodzenia twojego do zboru, jeżeli nie chcesz zostać przez Niego uwolniony i zmieniony. Spójrzmy na werset 12. I prosiły go duchy, mówiąc: poślij nas w te świnie, abyśmy w nie wejść mogli. Jak Pan Jezus Chrystus zareagował na modlitwę demonów? Na prośbę demonów? No fajnie, że się modlicie. Cieszę się, że otworzyliście swoje usta i prosicie mnie o coś, uznajecie moją wyższość. Nie. Ale jednak z jakiegoś określonego powodu, o którym za chwilę sobie powiemy, on pozwolił tym demonom wejść w to stado świń. I jak czytamy, około 2000 świń utopiło się w morzu. Czy to Pan Jezus Chrystus jest odpowiedzialny za zgładzenie tych świń? Za utopienie tych świń? Pan Jezus Chrystus, On jedynie dopuścił z określonego wyższego powodu, aby te świnie zginęły. Dopuścił do tego, aby te demony mogły wyjść z tego opętanego człowieka i wejść w te świnie, w to stado. Ja staram się czasami tak siebie sprawdzać. Zresztą nie zawsze, chyba moja żona bardziej nie jest w stanie wytrzymać ileś tam dni bez szyneczki czy jakiegoś innego mięska. Ja może trochę dłużej. A jednak co jakiś czas, to fajnie tak sobie spróbować, nie? Takiej szyneczki, polędwiczki, jakiejś swojskiej kiełbaski. I kiedy słyszymy takie przesłanie, że 2000 świń po prostu się utopiło, to jest to tragedia, nie? Ile to by było tych szynek, tych kiełbas, nie? Czy to rzeczywiście była strata? Ubolewamy w tym miejscu nad stratą świń, nie dostrzegając, że został uwolniony ten, który jest nazwany nie jakimś stworzeniem, ten, który jest nazwany koroną Bożego stworzenia, człowiek. Został wyzwolony. Ten, który nie tylko ma krew i ciało, ale ten, który ma duszę. Ten, który jest obrazem Boga, który został stworzony na swój obraz, na Boży obraz i podobieństwo. On został uwolniony. Pismo Święte często pokazuje takie obrazy, nie żeby pokazać, że coś jest złego, ale że coś jest o wiele lepszego. Na przykład Pan Jezus powiedział, kto nie ma w nienawiści ojca, matki, córki, tak, nie jest mnie godzien. Ale powiedział to w kontekście, bo na innym miejscu to wyjaśnia, kto bardziej kocha tych ludzi, tą rodzinę ode mnie, nie jest mnie godzien. On pokazuje tą wielką przepaść, jaka jest powinna być pomiędzy miłością do Niego, a pomiędzy miłością do kogokolwiek innego albo czegokolwiek innego. I dlatego w porównaniu z miłością do Pana Jezusa te wszystkie inne rzeczy, czy wszyscy ludzie, czy całe Boże stworzenie powinno być jak nienawiść. O tyle większa powinna być miłość do Ojca. No możemy kochać te świnki, ale w tym momencie, jeżeli zostaje uwolniony człowiek, to ta miłość powinna być jak nienawiść w porównaniu z miłością i radością z uratowania człowieka opętanego. Jak zareagowali wszyscy ludzie, którzy się zeszli i zobaczyli tą tragedię, która się stała, że te świnie się utopiły? Powiedzieli tak: Panie Jezu, to nic, że te świnie się utopiły, ale ten człowiek, my widzieliśmy, on cały czas się tłukł, No tragedia. On teraz cieszy się, skacze, jest wolny. Nie, to nie było dla nich istotne. Ważny był biznes, interes, to było na pierwszym miejscu. Oni się zlękli i zamiast Panu Bogu oddać chwałę, to się przestraszyli, co on może zrobić jeszcze z ich biznesem. I co? W wersecie 17 zaczęli go prosić. Usuń się stąd, wynocha! Czy ta prośba tych ludzi nie przypomina nam innej prośby diabła? Co ja mam z Tobą, Jezusie? Nie dręcz mnie, wynocha! Usuń się, nie dręcz nas. Stado świń utonęło w morzu. Innymi słowy, być uwolnionym przez Ciebie, Jezusie, to za dużo nas kosztuje. Za dużo musimy stracić. Za wiele musimy pozostawić. Za wiele musielibyśmy zmienić w swoim życiu. Czy my nie uważamy, że kiedy Jezus będzie działał w naszym sercu, to za dużo będziemy musieli stracić? Dzisiaj siostra Julcia cytowała fragment z listu do Rzymian z 12 rozdziału. Jakże wiele musielibyśmy stracić, gdybyśmy chcieli być temu posłuszni? Tam jest napisane, jeśli łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go. No jakże wroga karmić jeszcze? To ja nienormalny jestem? Wszelka gorycz, zapalczywość, gniew, krzyk, złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. No jak się nie gniewać? Jak jest winny ten mąż, jak mi tak przykro powiedział, to ja muszę się gniewać. Ja muszę mu odpowiedzieć, żeby tak mu w pięty poszło, nie? Ja muszę mieć ciche dnie i noce, żeby on tak zrozumiał. Nie obmawiajcie jedni drugich, bracia. Kto obmawia lub osądza brata swego, obmawia zakon i osądza zakon. Jakże zaś, jeżeli zaś osądzasz zakon, nie jesteś wykonawcą zakonu, lecz sędzią. Nie obmawiajcie. No ale jak stoi przede mną kawa, herbatka i osoba, która lubi poplotkować, jest to przyjemnie, no to jak tego nie robić? Jezu, nie oczekuj, że usunę rozgoryczenie, zapalczywość, gniew, krzyk, złorzeczenie, złość, bo mam prawo to mieć. No do czegoś mam prawo w życiu, nie? Ty, Panie, chcesz wszystko? Nie oczekuj, Panie Jezu, że kiedy odwiedzą mnie znajomi, to nie oczekuj, że zamiast obmawiać i osądzać innych, to zacznę rozmawiać o Tobie, bo wtedy już nigdy mnie nie odwiedzą. No jak? No przecież jak zaczniemy rozmawiać przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, no to powiedzą, chłopie, to wiesz co, to ja już do Ciebie nie przyjdę, bo Ty zamiast porozmawiać o czymś ciekawszym, to mi Biblię tutaj otwierasz, nie? Jezu, ja mam prawo mieć te świnie. To lepiej Ty się usuń z mojego życia. Jak ma tak być, to ja Ciebie nie chcę. Nie patrzysz na to, że złożyłem Ci pokłon. Nie patrzysz na to, że modlę się do Ciebie. Nie patrzysz na to, że uznaję Cię jako Zbawiciela świata. Ale chcesz jeszcze zabrać mi świnie. A ja chcę mieć też świnie. Dlatego, jeżeli pragnę prawdziwej wolności od Jezusa, to bądź gotów na stratę w sferze społecznej, finansowej, na rezygnację z własnych racji, z własnej dumy, z własnej pychy, z przyjemności obmawiania, na utopienie w morzu swojego rozgoryczenia, swojego gniewu, swojego braku przebaczenia, aby doświadczać uwolnienia przez Jezusa. Co się dzieje w naszym życiu, kiedy już doświadczę tego uwolnienia? Kiedy powiem tak, ja wiem, że ja kocham grzeszyć. Ten konkretny grzech kocham. Ale ja wiem, Panie Jezu, że Ty masz rację, że potrzebuję uwolnienia. I ja wiem, że chcę tego uwolnienia, chociaż moje ciało nie chce, ale mój duch chce i proszę Ciebie o to. co dzieje się, kiedy już doświadczą tego uwolnienia. Werset 18 mówi, czytamy. A gdy wstępował do łodzi, prosił go ten, który był opętany, aby mógł pozostać przy nim. Ten uwolniony człowiek zwraca się po uwolnieniu do Pana Jezusa Chrystusa o konkretną rzecz. Prosi tak. Panie Jezu, jestem już wolny. Proszę Ciebie, abyś pomógł mi teraz przy Tobie pozostać. Abyś otoczył mnie swoją siłą do przemiany mojego życia. Swoją miłością, swoją opieką, swoją troską, swoją mocą. A my? O co chcemy prosić Jezusa? Panie Jezu, teraz zobaczę, czy Ty i Twój Kościół będziecie się o mnie troszczyć, będziecie poświęcać mi swoją uwagę. Ja jedynie chcę teraz słuchać Twojego słowa, czuć ciepło Twojej obecności, Twojej miłości. Często przychodzimy do Jezusa, aby coś mieć. Przychodzimy, aby brać. I dobrze, jeżeli chcemy od Niego brać siłę, moc, miłość, troskę. Ale branie od Jezusa, Jego mocy, Jego miłości, Jego przebaczenia, ono skutkuje, ono nie jest po to, aby brać i pozostawiać. Ono skutkuje tym, że to ma być takie naczynie, przez które się przelewa dalej. Jeżeli biorę od Jezusa przebaczenie grzechów, jeżeli biorę uwolnienie od obmowy, od gniewu, to tym samym odpłacam innym. Nie ma już we mnie braku przebaczenia, nie ma już we mnie obmowy, nie ma już we mnie gniewu, bo ja wziąłem od Jezusa to, że On przestał się na mnie gniewać, że On mi przebaczył, że On nie chce razem z diabłem mnie obmawiać, kiedy diabeł przychodzi dniem i nocą i mówi: a widziałeś mojego sługę? Tak? Jacka, Grześka, Zdziśka, widziałeś mojego sługę? Mówi, powiedzmy, Pan Jezus, tak? Pan Bóg, to tak było w księdze Joba. Mówi, widziałeś mojego sługę Joba? A diabeł mówi: a nie jest taki sprawiedliwy, jak zabierzesz mu to Joba, będzie ci złorzeczył. I diabeł przychodzi, czytamy w księdze objawienia, przychodzi dniem i nocą oskarża. I Pan Jezus nie wdaje się w plotkę: tak, masz rację, diable. On znowu upadł w grzech. Znowu coś głupiego powiedział. Znowu coś głupiego zrobił. Wiesz co? No trzeba go tam osądzić. Trzeba go oskarżyć. Nie. Pan Bóg, czytamy w liście do Rzymian w 8 rozdziale, w osobie Jezusa Chrystusa przychodzi jako adwokat i mówi: tak, to prawda, diable. On to uczynił. Ale ja umarłem za jego grzechy, a on dzisiaj wieczorem w modlitwie wyznał mi ten grzech. Nie jest winny. Idź, diable, precz. Nie ma racji. Panie Jezu, zobaczę, czy inni będą się o mnie troszczyć. A może kiedy oddaję życie Jezusowi, kiedy jestem przez Niego uwolniony, to chodzi o to, żebym to ja się troszczył o innych. Często mamy takie biorcze spojrzenie na Kościół. Biorcze spojrzenie do Jezusa. Panie Jezu, dlaczego mi w tym nie pomogłeś? Panie Jezu, dlaczego mnie nikt nie odwiedził? Panie Jezu, dlaczego do mnie nikt nie zadzwonił? Zdarzyło mi się parę razy, jak ktoś mi powiedział, że no byłem chory, tam ktoś do mnie nie zadzwonił. Ja zapytałem, a siostra zadzwoniła? Powiedziała, że jest chora. Siostra kogoś poinformowała. A siostra do kogoś dzwoni, jak siostra jest zdrowa? No nie. Jeżeli doświadczasz uwolnienia, to stajesz się żywym, chodzącym świadectwem mocy samego Boga. Kiedy doświadczasz uwolnienia, to możesz głosić innym, że jest coś wartościowszego niż te świnie, niż te rzeczy materialne, niż stado świń. Możesz świadczyć, że Pan Jezus Chrystus ma moc uwolnić dusze ludzkie. Może Ciebie zbawić również z tych świń, które kochasz. Dlatego, kiedy patrzymy na werset 19-20, to czytamy: Lecz on nie zezwolił mu, ale mu rzekł: idź do domu swego, do swoich i oznajmij im, jak wielkie rzeczy Pan ci uczynił i jak się nad tobą zmiłował. Odszedł więc i począł opowiadać w dziesięciogrodzi, jak wielkie rzeczy uczynił mu Jezus. A wszyscy się zdumiewali. Jeżeli zostałeś uwolniony przez Jezusa, to bądź gotów świadczyć o Jego uwolnieniu, o Jego zbawieniu, o Jego łasce. Zaczynając od twojego otoczenia, od twoich bliskich, w jego wypadku w dziesięciogrodziu, u ciebie w twoim domu, w Głownie, w Łodzi, gdziekolwiek mieszkasz. Aby ludzie zdumiewali się nad mocą i miłością Boga. Tu nie jest powiedziane, jeżeli zostałeś uwolniony przez Jezusa, to pójdź do twojego sąsiada i poobmawiaj sąsiadkę. Nie. Idź do bliskich, idź do swojego miasta, do swoich sąsiadów i opowiadaj, jak wielkie rzeczy uczynił ci Bóg, jak aby się zdumiewali nad mocą i miłością Boga. Dlatego, jeżeli doznajesz uwolnienia, jeżeli chcesz uwolnienia, to bądź gotów uznać, teraz przypominamy sobie, że poprzez trwanie w niewoli jakiegoś grzechu robisz krzywdę zarówno swojemu otoczeniu, jak i sobie samemu. Po drugie, bądź gotów uznać, że żadne łańcuchy przykazań czy zasad nie są w stanie powstrzymać i uwolnić ciebie od czynienia zła. Potrzebujesz uwolnienia od Jezusa. Bądź gotów zrozumieć, że Jezus nie potrzebuje twoich pokłonów, twoich modlitw, twojej nawet znajomości Jego słowa, nawet twojego chodzenia do kościoła, jeśli nie chcesz zostać przez Niego uwolniony i zmieniany. Bądź gotów na stratę w sferze społecznej, finansowej, na rezygnację z własnych racji, zdania, dumy, pychy, na utopienie w morzu swojego rozgoryczenia, gniewu, braku przebaczenia, aby doświadczać uwolnienia przez Jezusa. Bądź gotów świadczyć o zbawieniu i łasce Jezusa, zaczynając od tych, którzy są Tobie bliscy, aby ludzie zdumiewali się nad mocą i miłością Boga. I tego nam życzę z całego serca. Amen. Powstańmy do modlitwy.